Ale żeby czekać na zmartwychwstanie naszego Pana, to już dzisiaj można razem z mędrcami przybyć do Jezusa i Go spotkać. I ciekawe, jak to się stało w historii, że nagle z biblijnego tekstu, w którym nie ma ani słowa o królach, ani o tym, ilu tych mędrców ze wschodu przybyło, jak to się stało, że ich jest trzech? Dlaczego królowie i dlaczego trzej, skoro Biblia o tym milczy? Ale słyszeliśmy dzisiejsze pierwsze czytanie z 60 rozdziału Izajasza. Słyszeliśmy potem psalm 72. I chrześcijanie, którzy byli pochodzenia pogańskiego, szczególnie jakoś rozmiłowali się w tym tekście, no bo w końcu jacyś poganie przyszli do Jezusa i tam Go rozpoznali, a wcześniej tylko byli Żydzi, więc ci chrześcijanie pochodzenia pogańskiego bardzo się identyfikowali z tym tekstem, no i szukali więcej informacji. I zaczęli przykładać teksty starotestamentalne do tego opisu z Ewangelii Mateusza. No i słyszeliśmy w tekście Izajasza, była mowa o tym, że pójdą narody do Twojego światła, królowie do blasku Twojego wschodu. A w psalmie 72 królowie Tarszysz i wysp przyniosą dery, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I tak nagle owi magowie, o których mówi Ewangelia, stali się królami ze względu właśnie na te teksty starotestamentalne. Ale kim byli magowie? My najczęściej ich nazywamy mędrcami, ale to greckie słowo magoi ma bardzo różne znaczenia w starożytności. Niektóre bardzo pozytywne, inne wręcz bardzo negatywne. Bo może to słowo oznaczać członków perskiej kasty kapłańskiej. Więc byliby to właśnie tacy kapłani pogańscy, którzy szukali jakiejś w religii, szukali spotkania z Bogiem, tą największą siłą. Ale mogliby też oznaczać takich filozofów, właśnie mędrców, ludzi, którzy poświęcają się dochodzeniu do prawdy przez refleksję intelektualną. Ale też to słowo magoi oznaczało po prostu czarnoksiężników, magów, w takim znaczeniu szukania siły jakiejś nadprzyrodzonej w czarnej magii. Ale też mogło po prostu oznaczać takich szarlatanów, ludzi, którzy oszukują innych, którzy kombinują, kłamią. I tak też pojawia się w jednym z tekstów Dziejów Apostolskich. Takie słowo magoi na oznaczenie człowieka, który był właśnie takim kłamcą i oszustem. Oczywiście w naszym kontekście magoi przede wszystkim będzie oznaczało owych kapłanów perskich, tak chyba najczęściej się ich identyfikuje, albo właśnie takich mędrców, ludzi, którzy na drodze poszukiwania prawdy intelektualnie doszli do poznania prawdziwego Boga. Ale też bardzo często identyfikuje się ich z takimi starożytnymi astronomami. Ludźmi, którzy możliwe, że przez obserwację gwiazd i obserwację zjawisk na niebie byli w stanie zaobserwować zjawisko koniunkcji planet Jowisza i Saturna, która miała miejsce w roku 7-6 przed Chrystusem. A jak dzisiaj wiemy, to był prawdopodobnie moment narodzenia Jezusa, kiedy obliczano te lata od narodzin Chrystusa, dokonano pomyłki, błędu. Więc trzeba tak naprawdę, jakkolwiek dziwnie to brzmi, powiedzieć, że Chrystus się urodził mniej więcej w 7-6 roku przed Chrystusem, bo to byłoby prawdziwsze. Więc możliwe, że obserwując niebo, zauważyli takie niezwykłe zjawisko i ono doprowadziło ich do Betlejem i do Jezusa. Mogli być kapłanami, mogli być filozofami, astronomami, magami, a stali się królami. I powszechnie, do dzisiaj zresztą mówimy, święto trzech króli. I owych trzech króli już w drugim, trzecim wieku ojcowie Kościoła tak ich liczyli, tak ich numerowali, jako trzech. Były różne też tradycje, były przede wszystkim tradycje związane z Syrią, które nawet podawało imiona 12 królów, którzy przyszli do Jezusa. Ta 12 oczywiście była związana z taką historią, że oni po spotkaniu z Jezusem stali się takimi ewangelizatorami Syrii. Chodzili po całej Syrii i opowiadali o Jezusie, no i Skoro byli takimi apostołami, to apostołów musiało być 12, więc na pewno ich też było 12 u Jezusa, więc tradycja syryjska tak podawała. A liczba 3 przede wszystkim była związana z darami. Skoro przynieśli złoto, kadzidło i mirrę, to na pewno każdy przyniósł po jednym prezencie dla Jezusa, więc łatwo policzyć, że musiało ich być 3. Więc jak już wiemy, że ich było 3 i że byli królami według tradycji, to skąd ich imiona? Po raz pierwszy te imiona spotykamy w VI wieku, w takim aleksandryjskim dziele, takiej kronice z VI wieku, w której pojawiają się imiona magów, którzy przyszli do Jezusa i przynieśli mu dary. Jest tam imię Bithyserea, które jest bardzo bliskie tego późniejszego Baltaza, imię Melchior i imię Gaspar. Bez żadnego uzasadnienia, dlaczego takie imiona. Nagle w dziele z VI wieku ktoś podał te imiona. Oczywiście później badacze próbowali je identyfikować, sugerując, że imię Baltazar będzie pochodziło od tego imienia, które w niewoli babilońskiej dostał Daniel, Belteszasar. Melchior to połączenie dwóch słów, Melek i Or, co znaczy król światłości. A znowu imię Gaspar jest bardzo bliskie imieniowi Godafar, a którym był słynny król indyjski, o którym jest mowa w jednym z apokryfów, Dzieje Tomasza, który bardzo przysłużył się właśnie do ewangelizacji Indii, jak tam Tomasz przybył. Stąd postacie historyczne z lekko streamingowanymi imionami stały się inspiracją dla imion tych królów. Na zachód ta tradycja bardzo szybko przeszła, bo już w VI wieku pojawia się takie brytyjskie dzieło Collectanea i tam już mamy te imiona, które doskonale znamy. Melchior, Baltazar i Kacper. Melchior jest w tym dziele przedstawiony jako starzec, który przyniósł złoto. Baltazar to Afrykańczyk, który przyniósł mirrę. A Kacper to młodzieniaszek, który przyniósł kadzidło. I te starożytne dzieła też interpretują te 3 dary w bardzo symboliczny sposób, odnosząc złoto do godności królewskiej Jezusa, odnosząc mirrę do zapowiedzi Jego śmierci i konieczności namaszczenia ciała na pogrzeb i kadzidło ze względu na Jego bóstwo, kadzidło, które składa się w ofierze Bogu. Ale inna tradycja widziała w tych 3 królach i tych 3 darach przedstawicieli wszystkich znanych na tamten czas kontynentów. Europy, Azji i Afryki. W ten sposób symbolicznie mówiąc, że wszystkie narody, cały świat przyszedł do Jezusa i Go rozpoznał. Inna znowu tradycja będzie widziała cnoty teologalne w tych 3 darach. Wiarę, nadzieję i miłość, które mamy ofiarować nowonarodzonemu Jezusowi. To, co jest dla nas kluczowe, bo można się trochę uśmiechnąć, że ci 3 królowie to tak trochę naciągana ta cała tradycja. Nagle ktoś w którymś momencie połączył ze sobą jakieś teksty biblijne, jakieś inne zwyczaje i tradycje i nagle nam się zrobiło takie wielkie święto 3 króli. Ale tak naprawdę kryje się jedno. Cała ta tradycja chce powiedzieć, że każdy z nas, kiedy przyjdzie do Jezusa, to może w Nim rozpoznać Boga. Może w tym malutkim dziecku, narodzonym w betlejemskiej szopce, stajence, grocie, rozpoznać prawdziwego Boga, Zbawiciela całego świata. I może Mu przynieść to, co ma najcenniejsze, naśladując tych magów, mędrców czy królów, bez względu na to, jak ich nazwiemy. I pozwólcie, że zakończę fragmentem takiego przepięknego dzieła z IV wieku. Pieśni świętego Efrema Syryjczyka, który, choć dla nas to może być trochę szokujące, włożył w usta Maryi i mędrców taki swoisty dialog, w którym to Maryja za bardzo nie dowierzała, kto leży w tej stajence, kto jest w tym żłóbku, a mędrcy ją przekonywali, że ma obok siebie niezwykły skarb. Może nas to szokować, bo byśmy Maryi nie podejrzewali o wątpliwości w wierze i brak rozpoznania Bożego Syna. Ale jest to oczywiście pewien utwór literacki i pewna tradycja, która chce powiedzieć, że Maryja nam pomaga swoimi pytaniami, które mogą się wydawać wątpliwościami, ale tak naprawdę one rodzą naszą wiarę, bo muszą nas skłonić do refleksji i zastanowienia. Tak jak ci mędrcy musieli dojść do rozpoznania w tym małym dziecku prawdziwego Boga. Maryja pyta, dla kogo, po co? Pyta Panna. Co za przyczyna wam kazała opuścić dom i przyjść tutaj, do mego syna z swymi darami? Twój syn jest królem. Wiele koron on nosi, będąc wszystkich panem. Królestwo jego sięga wszędzie, rozkazów jego słucha każdy. Czy to możliwe, aby sługa w ubóstwie swym zrodziła króla? Jam niebogata i nieznana, nie mogłam wydać na świat króla. Tobie jedynej było dane dostąpić łaski zrodzić króla. Przez niego wielkie twe ubóstwo, synowi zaś ulegną tronu. Królewskich skarbów nie posiadam, bogactwo nie jest nam udziałem. Skromny jest dom mój i mieszkanie, dlaczego królem zwiecie syna? Twe dziecię skarbem jest bezcenne, co wszystkich ludzi ubogaca. Królewskie skarby często giną, twój syn nie zginie, jest nieskończony. Czyli dla nas to jest największy skarb, jaki dzisiaj otrzymujemy. Jego najdroższe ciało i krew w Komunii Świętej. Jakkolwiek byśmy tu nie przynieśli złota, kadzidła czy mirry, jak wielkich darów, które możemy ofiarować, to i tak my wyjdziemy ubogaceni z tej liturgii, bo On nam da siebie samego, największy skarb na świecie. Da nam siebie, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. Skarb nad wszystkie skarby. Amen.